Tam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, mam tutaj wiele artykułów, które chciałbym omówić, ale pani Ewa Cieśnik, a właściwie kłamstwa, przebiły wszystko. Pani Ewa Cieśnik jest adiunktem, pisze na Uniwersytecie Ekonomicznym, a ja myślę, że na Uniwersytecie Ekonomicznym wszystko jedno, w Poznaniu, specjalizuje się w chińskim rynku finansowym. I popełniła artykuł pod tytułem Życie na kredyt kusi Chińczyków. A od jakiegoś czasu próbuję Państwa przekonać, iż ta pani jest tak nędznym manipulatorem rzeczywistości chińskiej, jak to jest tylko w ogóle możliwe. I ona sama daje mi to jak na tacy. A ja bardzo lubię czytać jej artykuły właśnie dlatego, że to jest osoba, która zna chińską ekonomię, zna możliwości zarówno chińskich przedsiębiorstw, zna możliwości finansowe chińskich przedsiębiorstw, jest biegła w tej materii, bez wątpienia. I dlatego potrafi niezwykle biegle nami manipulować. Nami, odbiorcami manipulować. A pokażę to Państwu na jej własnym... Znaczy ona dała mi szansę na to, aby wykazać, jak wielkim manipulatorem jest sama. A więc obserwator finansowy, pani Ewa Cieśnik, Życie na kredyt kusi Chińczyków, gdzieś 6-11, cytuję LIT. Chińczycy polubili życie na kredyt. W ubiegłym roku zobowiązania chińskich gospodarstw domowych osiągnęły rekordowy poziom 49,1%, a dane za pierwsze półrocze wskazują zadłużenie konsumentów dochodzące do 51% PKB. Zadłużenie konsumentów. Historycznie największym, cytuję dalej, historycznie największym problemem Pekinu było zadłużenie władz lokalnych oraz przedsiębiorstw państwowych, jednak w ostatnich latach zobowiązania gospodarstw domowych urosły do gigantycznych rozmiarów. Tak twierdzi ta pani. Jak na ironię, problem długu konsumentów posiada swoje korzenie w innym, szczególnie skłonnym do zaciągania zobowiązań sektorze przedsiębiorstw państwowych. No, ciekawe. Chiński sektor bankowy zawsze miał skłonność do pożyczania dużych pieniędzy korporacjom państwowym, jednak w ostatnich latach pożyczki kierowane do konsumentów stały się korzystniejszą alternatywą dla często niespłacanych lub mało rentownych kredytów dla firm. To pewnie dlatego, tu oczywiście przerwę na chwilę, to pewnie dlatego chińskie banki są największymi bankami na świecie, bo udzielają zupełnie nietrafionych kredytów i są w tragicznym stanie. To jest świetny pomysł. W miarę jak Pekin, cytuję dalej, stara się łagodzić wysoki poziom zadłużenia gospodarstw państwowych, przedsiębiorstw państwowych, krótkoterminowe długi gospodarstw domowych rosną. Banki i instytucje pozabankowe prześcigają się w swoich ofertach, a sprzedawcy domów i aut wmawiają Chińczykom, że muszą je nabyć. I proszę Państwa, teraz pozwolę sobie przedstawić Państwu, w pewnym sensie jest to wykres słupowy, tak go można nazwać, który zaproponowała ta pani za BIS.pl, tak, źródło BIS World. Wszystko to jest jej źródło. A i tutaj mamy zadłużenie wybranych gospodarek w 2017 roku w procentach do PKB. A i proszę Państwa, mamy tutaj 16 gospodarek, tych największych na świecie, w podziale na rząd, korporacje i gospodarstwa domowe. Mnie nie interesują ani rząd, ani korporacje, tylko gospodarstwa domowe, którymi zajęła się pani, pani autor. Otóż pani autor twierdzi, że i tutaj pozwolicie Państwo, zacytuję jej tekst, a później wrócę do tego artykułu, do tego wykresu. Jeżeli porównamy zadłużenie chińskich gospodarstw domowych z mieszkańcami innych krajów, to nadal pozostaje ono zdecydowanie niższe od zobowiązań południowo-koreańskich konsumentów, około 95%, czy amerykańskich niecałe 80%. Udział zadłużenia chińskich gospodarstw domowych w PKB kształci się na poziomie średniej światowej. Otóż, proszę Państwa, ta pani nami manipuluje. Tak, to jest bardzo inteligentna manipulacja. Otóż, wracamy do wykresu. Udział gospodarstw domowych chińskich w PKB to jest 49%. A ja teraz Państwu przeczytam, jaki jest udział wszystkich pozostałych 16 w PKB, czyli w 16 krajach udział w gospodarstw domowych, zadłużenia gospodarstw domowych w PKB. Otóż, a w Japonii ten udział jest Chiny, udział chiński to jest 49%. I to jest najważniejsza pozycja. 49%. I teraz. W Japonii to jest 57%. W Kanadzie to jest 100%. Czy ona coś o tym napisała w tym tekście? A w Wielkiej Brytanii to jest 87%, czyli wyżej. Znowu. W Holandii to jest 106%, czyli wyżej. W USA to jest 79%. O tym napisała. Wprawdzie powiedziała, no tak, niecałe 80, ale 79. We Włoszech to jest 41. Tylko 41. Czyli mniej, po raz pierwszy, mniej od Chin. Zapamiętajcie Państwo, bo to warto. 41%. W Hiszpanii to jest 62%. Czyli znowu więcej niż w Chinach. A w Korei Południowej 94%. W Szwajcarii 128%. W Australii 121%. W Turcji 17. Drugie państwo. Drugie wśród 16. A w którym jest mniej niż w Chinach. Zadłużenie jest mniejsze niż w Chinach w stosunku do PKB. W Tajlandii jest 68%. 68, tak, prawda? A we Francji 58%, czyli też większe niż w Chinach. A w Nowej Zelandii 92%, czyli też większe. I w Niemczech 53%, tak samo większe niż w Chinach. Czyli co z tego wynika? Otóż ta pani, powtarzam jeszcze raz, ja pozwolę sobie powtórzyć to jeszcze raz, dlatego że chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli manipulację tej kobiety. A wybitnego fachowca. Jeśli porównamy zadłużenie gospodarstw chińskich gospodarstw domowych z mieszkańcami innych krajów, to nadal pozostaje ono zdecydowanie niższe od zobowiązań południowo-koreańskich konsumentów, około 95%, czy amerykańskich niecałe 80%. Udział zadłużenia chińskich gospodarstw domowych w PKB kształtuje się na poziomie średniej światowej. Proszę Państwa, czy można, i to jest wszystko, jeśli chodzi o to, co ona napisała w stosunku do tego wykresu. Czy Państwo nie uważacie, że jest skandalicznym łajdactwem pani doktor Uniwersytetu Poznańskiego, a stwierdzenie, że na 16 państw, jeśli na 16 państw najbogatszych, najzamożniejszych, dwa, Włochy i Turcja, przytoczone przez nią i na podstawie jakiejś tam analizy porównawczej. W dwóch państwach jest niższe zadłużenie niż w Chinach. To jest coś niesłychanego. I ta pani w tekście porównuje tylko do dwóch, południowo-koreańskiego i amerykańskiego. A proszę Państwa, Kłamstwo ma bardzo krótkie nóżki. To jest po prostu kłamstwo. Znaczy, ja używam słowa kłamstwo. Państwo możecie użyć słowa, no właśnie, dowolnego. Ja używam słowa kłamstwo. A ta pani kłamie, mija się z prawdą w najlepszym przypadku, a w najlepszym manipuluje nam. Tak, ponieważ ona manipuluje nami. Chodzi o to, żebyśmy, przecież kto czytając tekst wchodzi w wykres, na którym jest 16 różnych słupków i porównuje to, co tam jest. No prawie nikt, ale ja tak. No i to jest ten problem. To jest ten cholerny problem. Proszę Państwa, ja nie znoszę kłamców. Wszystko jedno, czy to są ludzie, którzy są wybitnymi znawcami materii, jak bez wątpienia wybitnym znawcą materii chińskiego rynku finansowego jest ta pani, czy też mniej. Ona jest doktorem, ale ma świetne perspektywy, dlatego że ludzi, którzy kłamią na temat Chin, którzy manipulują nami, naszą wiedzą na temat Chin, w Polsce, jeśli chodzi o profesorów wyższych uczelni, jest cała masa. Cała masa. Ona tylko stara się im dorównać. A proszę Państwa, ja pozwolę sobie teraz skończyć tą pierwszą część, bo chciałbym zdecydowanie do końca pociągnąć tą analizę tego kłamstwa tej pani. Pozwolę sobie Państwa zaprosić na drugą część, bo to aż się prosi o to, żeby jej wbić kołek osinowy w głowę, nie w serce, w głowę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.